nagrajmy ten odcinek. Dobrze. Ja bym chciała go nagrać. Dzisiaj rozmawiamy o, jak mam w mojej wspaniałej tabelce, która została wysłana również Krystianowi.
Mega długiej.
Mega długiej. Elementach wyposażenia wnętrz oraz elementach przyrodniczych.
Tak.
Tak. Ale nie takich zwyczajnych. Takich, które są portalami do sąsiednich rzeczywistości.
A bynajmniej nie chodzi o portale typu Onet, czy też inaczej rozumiane przez współczesną młodzież?
Dzisiejsze poczucie humoru Krystiana po prostu mnie rozbraja, więc możliwe, że będą chwile ciszy poświęcone na zmuszony śmiech.
Joanna będzie myślała, co mi odpowiedzieć. Będzie zastanawiała się nad ripostą.
Będę zwijała się ze śmiechu, tylko będę starała się to wyciszyć zwyczajnie w świecie. Witamy w kolejnym, 57. odcinku podcastu Co się czyta?
To zawsze ja mówię. Krystian Zych?
Joanna Furdal.
Portali mamy dużo, a w ogóle znalazłaś swoje łóżko, tak? Już?
Tak, znalazłam swoje łóżko.
Joanna mnie pytała, prosiła, żebym sprawdził, czy ma gałkę od łóżka.
W bibliotece.
A ty tego nie pisałaś. Tylko czy jest u ciebie.
W mojej bibliotece. W tym sensie.
Dobrze.
Rozmawiając na temat treści właśnie tych wszystkich książek, które już wcześniej omawialiśmy, doszliśmy do wniosku, że bardzo wiele jest takich elementów, momentów, w których bohaterowie przenoszą się do innego fantastycznego świata. Czasami przenoszą się w przeszłość, w przyszłość, czasem również może to być takie przesunięcie geograficzne, ale najczęściej jest to rzeczywiście jakaś nowa, niezwykła, magiczna kraina.
I postanowiliśmy... Która chyba z przeszłością czy z przyszłością niewiele ma wspólnego, bo po prostu jest całkowicie odmiennym światem funkcjonującym według większości chyba własnych reguł.
Tak, dokładnie. Takim światem obok naszego świata. I zaczęliśmy się zastanawiać nad tymi elementami, które w jakiś sposób przenoszą bohaterów do tego świata. Dlatego rzeczywiście na pierwszym miejscu zdecydowanie znalazły się elementy wyposażenia wnętrz. Dzisiejszy odcinek będzie dosyć wyjątkowy, ponieważ nie będzie tutaj omówienia 6, być może 7, a nawet 8 książek, które tutaj poprzynosiliśmy, ale przede wszystkim dzisiaj będziemy robić zestawienie tych naszych niezwykłych elementów, które przenoszą bohaterów do obcych krain, zastanawiać się, czy moja lodówka być może ma takie właściwości.
No kto wie, no same lodówki w zestawieniu swoim nie mieliśmy.
Nie, rzeczywiście lodówka nie pojawiła się w naszym zestawieniu, chociaż najczęściej mówi się, że widujemy kogoś tak często, że niedługo zobaczymy go we własnej lodówce.
No a to jest bardziej teleportacja do lodówki niż teleportacja lodówki. Także ja bym tutaj, wiesz, z tą lodówką to tak zostawmy ją może w spokoju.
Dobrze, ale mam nadzieję, że nikt znany szerokiej opinii publicznej nie wyskoczy z mojej lodówki. Nie chciałabym tego mimo wszystko.
Znaczy, no tych nieznanych byśmy chyba też nie chcieli.
Tych nieznanych też byśmy nie chcieli. Ale biorąc pod uwagę, jak wiele jest bardzo popularnych książek, w których występują takie właśnie przejścia, zrezygnowaliśmy z typowego ich omawiania, bo wszyscy znają ich treść i są to książki omawiane, ekranizowane. Na ich temat toczą się rozmaite dyskusje. Wybraliśmy sobie może dwie nieco mniej znane pozycje. Przynajmniej ja tutaj nie znałam gałki od łóżka, której szukał Krystian. I tutaj w serii Mistrzowie Ilustracji z przepięknymi ilustracjami Jana Marcina Szancera omówimy też trochę szerzej opowieści z Narni, ale tym razem nie Lew, Czarownica i Stara Szafa, tylko Siostrzeniec Czarodzieja. Mam wrażenie, że może nie wszyscy dotarli do 6 tomu, zwłaszcza ci, którzy bardziej lubują się w ekranizacjach niż w czytaniu, ale jest to wyjątkowo niezwykła opowieść, ponieważ ona nam daje odpowiedź na wiele pytań, czyli skąd się wzięła Narnia, jak powstała i dlaczego właściwie szafa przenosi do Narni.
Nawet jest sugerowana taka kolejność czytania, żeby właśnie tą książkę czytać w pierwszej kolejności, a dopiero potem Lwa, Czarownicę i Starą Szafę. W innej kolejności były wydane, ale dobrze jest w innej kolejności je czytać.
Wiesz co? może byłam też przyzwyczajona do tej kolejności. Dla mnie to była niespodzianka, że ja się tego dowiedziałam później, ale masz rację, dla tych, którzy lubią mieć wszystko uszeregowane i usystematyzowane.
Chronologicznie to jednak Lew, Czarownica, Stara Szafa będzie drugą książką.
Dokładnie. I co ciekawe, omawiamy szósty tom ze znanej serii, który tak naprawdę jest początkiem tej historii. I skoro już jesteśmy przy Narni, to pamiętasz może, jakie rzeczy przenosiły do Narni?
No właśnie, tych portali w Narni to było całkiem dużo. No poza wspomnianą już szafą.
Którą pewnie wszyscy znają i wszyscy
pewnie
pamiętają.
Wszyscy znają, tak.
Ten moment przenoszenia się do szafy i zmieniania się z tych starych futer powoli w te gałązki świerkowe i wychodzenie na latarnię.
Tak, to myślę, że każdy będzie wiedział.
Takie mam wrażenie. A pamiętasz jeszcze, jakie rzeczy przenosiły
do Narni?
Pamiętam,
że jeszcze był obraz w którymś tomie.
Tak, Opowieści z Narni, Podróż wędrowca do świtu.
I coś jeszcze, ale już nie pamiętam.
Ja ten obraz rzeczywiście najbardziej zapamiętałam i tutaj tak jak mówiłeś mi o swojej dyskusji z panią bibliotekarką ze swojej biblioteki, której się przypomniało, że obraz, a właściwie rysunek, również przenosił do magicznej krainy w bardzo znanej powieści, mianowicie
w Mary Poppins.
Dokładnie, w Mary Poppins. I mam wrażenie, że dużo, dużo tutaj się elementów będzie powtarzało. Co jeszcze było takiego charakterystycznego, co nas przenosiło do takich krain bardzo znanych, baśniowych?
Ale mówisz teraz jeszcze o Narni, czy w ogóle?
Mówię w ogóle.
W ogóle, no to na pewno myślę, że wszyscy znają peron w Londynie na pewnej stacji.
Tak.
Myślę, że nie trzeba nawet mówić, z jakiej to książki, bo jest to po prostu powszechnie znane.
Peron 9¾ z Harry'ego Pottera i chyba rzeczywiście wystąpił w pierwszej części Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Później tam się pojawiało bardzo wiele różnych portali, łącznie z jakimś magicznym autobusem. Chociaż ja jeszcze zapamiętałam jedną rzecz. Nie mogłam znaleźć innych książek, ale jestem pewna, że gdzieś również występowały kominki. Ale te kominki tworzyły w Harrym Potterze tak zwaną sieć Fiu. Kiedy czytałam tą książkę, bardzo mnie śmieszył ten motyw, bo rzeczywiście polegało to na przemieszczaniu się po prostu kominkiem z tak zwanym wizgiem Fiu! I dlatego to była sieć Fiu. I tak się właśnie zaczęłam zastanawiać, czy gdzieś jeszcze wystąpił kominek. Bo jeżeli chodzi o drzwi i nie mówimy tutaj o drzwi szafy, to niedawno omawialiśmy książkę, gdzie przenosiło się do tych krain za pomocą drzwi. Myślę, że tych drzwi też by było więcej. My tutaj mamy kilka tylko przykładów, chociaż jest ich i tak bardzo dużo.
Drzwi ostatnio były w książce Za niebieskimi drzwiami.
Marcina Szczygielskiego, które przenosiły do srebrnego świata.
Ale ja jeszcze kojarzę, że jeszcze gdzieś, nie właśnie nie mogłem sobie przypomnieć w jakiej książce, ale kojarzę, że jeszcze gdzieś te drzwi się pojawiały. No drzwi są takim najbardziej oczywistym sposobem przejścia.
Tak, drzwi są bardzo oczywistym sposobem przejścia, ale chciałam jeszcze wrócić do tej ściany Harry'ego Pottera, ponieważ ściana wystąpiła nie tylko w Harry Potterze, ale w dość znanej, będącej przez jakiś czas, nie wiem czy nadal, na liście lektur, książce Doroty Terakowskiej. To był Władca Lewawu. Nie wiem, na ile to była ściana, na ile to był po prostu taki podziemny kanał, który prowadził do Wokraku, czyli takiego lustrzanego Krakowa. I to też mi się właśnie w taki sposób skojarzyło. Od razu mi się przypomniała kolejna książka, ale nie możemy tak skakać, więc wrócę do niej później. Co jeszcze, jak myślisz, z naszych mebli mogłoby nas gdzieś przenieść?
Myślę, że wszyscy też znają lustro.
Tak, Alicja po drugiej stronie lustra. Myślę, że ten motyw był też gdzieś indziej potem wykorzystywany.
No i w wielu bajkach, w wielu opowiadaniach. Myślę, że też i w wielu książkach. Ta kraina taka, która gdzieś tam w tym lustrze jest, to kusiła autorów.
Tak, to
prawda,
to jest taki bardzo charakterystyczny element, ale to też zauważ, że samo lustro jest takie magiczne i tak naprawdę to odbijanie tego naszego
świata,
w pewnym sensie, no bo lustro w ogóle wydawało się zawsze takim magicznym urządzeniem, często uważanym za wręcz diabelskie. ponieważ było wytworem z jednej strony człowieka, z drugiej strony dawało taki bardzo realny obraz, odbicie, ale świat był odwrócony. I to pobudzało po prostu ludzką wyobraźnię. Ale jeszcze jedna rzecz. Wydaje mi się, że występowała w wielu książkach. Ja tutaj mam dwie, gdzie tym takim elementem przechodzenia do innego świata był zegar. No ja wiem, że zegarek teraz jest mały, ale kiedyś były takie wielkie zegary stojące, gdzie rzeczywiście można było się za pomocą tego zegara gdzieś przenieść, przynajmniej w wyobraźni.
No jak ktoś był mniejszy trochę ode mnie, to mógł się w takim zegarze schować.
Dobrze.
Ja nie dałbym rady niestety.
Niestety, ale nie udało mi się tej książki wypożyczyć. Filory czarodzieje. Czytałam kilka recenzji i miałam wrażenie, że jest to trochę fabuła przypominająca mi Harry'ego Pottera w dużym stopniu, bo gdzieś tutaj też pojawi się taki uniwersytet czarodziei, czyli mamy tutaj bardzo wiele podobnych elementów, ale ja pamiętam książkę, która nawet nie jest moją książką, bardziej książką mojej mamy, mianowicie Godzinę Pąsowej Róży Marii Kruger. Chociaż tutaj mieliśmy bardziej z przeniesieniem się w czasie, gdzie ten zegar rzeczywiście kojarzy się z przenoszeniem się w czasie. Ciekawe jest, czy gdzieś wystąpiła lampa, poza Aladynem, który tego dżina tam wywoływał.
No tak, ale to nie było przejście do innego świata.
No nie, nie, ale tak zastanowiłam się, dlaczego właśnie
a
te rzeczy...
A że nie kojarzysz żadnej lampy?
No kaloryfer się nie nadaje.
No nie, no kaloryfer jest mało romantyczny na portal.
Kaloryfer jest w ogóle nieromantyczny.
To już bardziej lodówka się nadaje, można przynajmniej wejść i wyjść po drugiej stronie.
Ja rozumiem, jakieś pierścienie, jakieś szkatułki, nawet fotel by się nadał. No może szafka kuchenna mniej, ale rzeczywiście też zastanawiałam się, dlaczego niektóre elementy pojawiają się tak często i tak chętnie nas przenoszą do tych krain, najczęściej drzwi. Ale jeszcze jest jedna rzecz i musisz zgadnąć. I nie możesz zajrzeć teraz do tej tabelki.
Ojejku, nie wiem.
To jest, podpowiem ci, coś, czym my się zajmujemy.
A, książki jeszcze są.
Książki. Książki też nagminnie przenoszą do innych krain. Często w sposób dosłowny, bo my czytając po prostu wyobrażamy sobie, więc jest to tak naturalne, że ta książka może przenieść. Mamy tu dwie bardzo znane pozycje. Mianowicie Atramentowe serce Corneli Funke, gdzie tutaj przez czytanie książki można było doprowadzić do sprowadzenia kogoś z tej książki lub dostania się do tego świata. I właśnie do świata atramentowego serca można było się dostać, jeżeli ktoś, kto umiejętnie czytał tą książkę, miał taki dar, potrafił to przejście otworzyć. Ale też bardzo znana, niekończąca się opowieść Michaela Ende, również tutaj zekranizowana, podobnie jak książka poprzednia.
Przypuszczam, że bardziej popularny i znany film niż książka, ale tak.
I bardzo spłycający. Bardzo spłycający to główne przesłanie, niestety. Ta niekończąca się opowieść też była oparta na elemencie wciągnięcia do historii przez, przez książkę. Dokładnie. No i przyszliśmy do biżuterii i nie tylko do biżuterii, bo na naszej liście została słynna gałka od łóżka oraz pierścień.
Zastanawiam się, w jaki sposób gałka od łóżka może przenosić do innego świata. No bo rozumiem drzwi, tak? Przechodzisz przez drzwi. Rozumiemy już ta lodówka, o której tyle dzisiaj mówimy. Można wejść, wyjść do innego świata.
Zostawmy tą lodówkę moją nieszczęsną, głośną.
Do książki można się wciągnąć, albo z książki można coś wyciągnąć. No jest to jakąś tam, da się to wyobrazić, tak? Ale gałka? Jak to działa?
No właśnie na ten pomysł wpadła Mary Norton. I książka jest nie nowa. Była oczywiście ekranizowana. Pierwszy raz się spotkałam z tą książką, może z tego względu, że w ogóle interesuje mnie ta seria Mistrzowie Ilustracji. Bardzo lubię oglądać ilustracje tych naszych ilustratorów właśnie z tego okresu, w którym tworzył również Jan Martin Szancer. Ilustracje są przepiękne, ale sama historia też jest bardzo ciekawa. Troszkę skojarzyła mi się z Mary Poppins. Mamy tutaj do czynienia z trójką dzieci, które odkrywają sekret Panny zamieszkały w ich miejscowości, a w tej miejscowości spędzają wakacje. Czyli mamy tutaj duży stary dom, jakąś surową ciotkę, surową służącą i bardzo duży ogród.
No, takie elementy, które też się często powtarzają.
Dokładnie, tak? Trójka wszędobylskich dzieci. Bardzo mi się podobał moment jakby odkrycia tajemnicy Panny Price, ponieważ dzieci znalazły ją po prostu ranną w ogrodzie, a obok leżała miotła i wyraźnie to wyglądało na wypadek lotniczy. Już można się domyśleć, kim była Panna Price. Panna Price była początkującą czarownicą, taką czarownicą samoukiem i bardzo żałowała, że nie może być złą czarownicą, bo żeby być złą czarownicą trzeba wcześniej zacząć, wtedy się rzuca naprawdę niezwykłe zaklęcia i czary, a ponoć to nie to samo według Panny Price i tu już się zaczyna ten element taki fantastyczny.
Ja myślałem, że to zależy od cech charakteru, a nie od tego, ktoś kiedy zaczął się uczyć być czarownicą.
No widzisz, tu jest zupełnie inna teoria i mamy małego chłopca, najmłodszego z rodzeństwa, Pawełka, to właśnie on poznał wcześniej tajemnicę Panny Price, ale nie powiedział o niej rodzeństwu. I Pawełek jest dzieckiem bardzo specyficznym, dzisiaj można byłoby powiedzieć żywym. Chodzi o to, że ma bardzo ciekawe podejście do różnych rzeczy. I od razu zasłużył na sympatię i uznanie Panny Price, gdyż rozpoznała w nim swoją pokrewną duszę. Rozglądając się po pracowni, dzieci odkryły stopniowo wiele innych skarbów. Mapę, na której widniały znaki zodiaku, delikatnie pociągnięte farbami wodnymi przez Pannę Price, czaszkę owcy, pudełko po czekoladkach pełne suszonych myszy, pęki ziół, doniczkę trującej cykuty i małego wypchanego aligatora, zwisającego na dwóch drutach z sufitu. A do czego służą aligatory, proszę pani? Spytał Pawełek. I tu znowu nawyk mówienia prawdy przemógł jej chęć zaimponowania. To nie ma znaczenia, rzekła. Tego się już dziś nie używa. Tak sobie wisi, po prostu dla ozdoby. Bardzo fajnie wygląda, przyznał Pawełek z wyraźną zazdrością. Włożył ręce do kieszeni. Miałem kiedyś zdechłą kurę, dodał z nonszalancją. Rozbroił mnie ten fragment. Pawełek generalnie urzekł mnie niezwykle w tej książce. Jest moim ulubionym bohaterem. I to też on został obdarzony niezwykłym darem przez Pannę Price, mianowicie ową gałką, ponieważ gałka od jego łóżka została zaczarowana. I za każdym razem, kiedy dzieci przekręciły lekko tą gałkę, mogły wypowiedzieć życzenie, żeby znaleźć się albo gdzieś w przeszłości, albo gdzieś w jakimś egzotycznym kraju. No nie mówimy stricte o Ukrainie, ale samo przenoszenie było tak ciekawe, że postanowiłam też wspomnieć tutaj o tej książce. No i niestety przysporza im to mnóstwo kłopotów, chociaż w pewnym momencie pojawia się taki charakterystyczny motyw, znany może trochę bardziej z filmu Powrót do przyszłości, ale to nie będę zdradzać, kogo spotkała Panna Price w jednej z wypraw, bo po nieudanych wyprawach postanowiła towarzyszyć jednak dzieciom.
Nie, to nie mów, to w takim razie zachęcimy do przeczytania książki.
Nie chcę tutaj,
jak zwykle zresztą,
spoilerować, dokładnie, ale mam tutaj jeszcze jeden ciekawy fragment. Podobało mi się tutaj podejście Panny Price, która postanowiła wygrać konkurs ogrodniczy za pomocą czarów. Kasia milczała. Pawełek leżał na brzuchu w trawie, przyglądając się jakiemuś robaczkowi. Był bardzo śpiący. Panna Price wykopała obok nowy dołek. A co mają robić ludzie, którzy nie umieją czarować? A co mają robić ci, których nie stać na kupno specjalnych nawozów sztucznych? Odpowiedziała Panna Price, wsadzając roślinkę w dołek korzeniami do góry. Natychmiast wyjęła ją z powrotem. A tacy, co nie mają szklarni? Otrzepała gwałtownie szarotkę z pozostałych na liściach grudek ziemi. I ten fragment bardzo mi się spodobał, jeżeli chodzi o podejście do czarów, ponieważ Panna Price uznała, że jest to jeden z jej talentów. I dlaczego nie miałaby go wykorzystywać?
Dlaczego by z niego nie skorzystać?
Skoro inni mogą korzystać z różnych innych rzeczy związanych z bogactwem, związanych ze swoimi talentami i wiedzą, to dlaczego by czary miały ją tutaj ograniczać w jakiś sposób?
Poniekąd całkiem logiczne myślenie.
Dużo takich właśnie ciekawych smaczków znalazłam w tej książce, Chociaż mam wrażenie, że cała historia już troszkę też trąci myszką, ale jest naprawdę urocza i myślę, że można się z nią zapoznać, zwłaszcza w tej formie. Książki wydanej przez wydawnictwo Dwie Siostry, to jest 2007 rok, z ilustracjami Jana Marcina Szancera. Myślę, że też spodoba się wielu rodzicom ze względu na tą taką piękną, estetyczną formę. Ale wracając do tych wszystkich naszych portali, czy wiesz, co przenosiło do Narni, właściwie nie do Narni, bo jeszcze wtedy Narni nie było, co przenosiło w ogóle do innej krainy siostrzeńcu czarodzieja?
No właśnie patrzę na listę, więc już wiem.
No wiesz, ty co?
Nie pamiętam, te książki czytałem dosyć dawno. Zacząłem je teraz czytać po raz kolejny z synem, ale jesteśmy przy trochę innej części.
Rozumiem.
No, nie pamiętałem, szczerze mówiąc, że akurat tam był pierścień.
Tam były pierścienie, ja to pamiętałam, ale jako, że czytałam tą książkę dawno, postanowiłam ją tym razem poznać w wersji audiobooka, tym bardziej, że już mnie zachęciły osoby lektorów. Mówimy konkretnie o audiobooku wydanym przez Media Rodzinę i tutaj czytają Jerzy Zelnik. To już nie trzeba tego głosu przedstawiać, bo to jest bardzo znany głos. I Agnieszka Gejnert, która ma niezwykle ciepły głos. I sam fakt czytania tej książki przez dwie osoby w dużym stopniu sprawił, że ja byłam w stanie, mimo że treść znałam, skupić się na niej kompletnie. To jest taki bardzo ciekawy efekt. Bardzo fajnie też to wypada w baśniach i w bajaniu, jeżeli bajają dwie osoby, ponieważ zawsze masz wtedy nową uwagę skupioną na innym tonie głosu. I tutaj te części właśnie kobiece należały do pani Agnieszki, a do pana Jerzego te części męskie, pomijając, że podgrywał również zwierzęta w nowonarodzonej Narni, to wyjątkowo miło było przypomnieć mi sobie tą historię właśnie w taki sposób.
To może fragmentu posłuchajmy w takim razie, bo dzięki audiotece mamy taką możliwość.
Dzieci patrzyły na siebie ponad kamiennym postumentem. Dzwon wciąż jeszcze drżał, choć nie wydawał już żadnego dźwięku. Nagle usłyszały jakiś szelest dochodzący z drugiego, niezniszczonego końca sali. Odwrócili się błyskawicznie. Jedna z postaci, ostatnia ze wszystkich, owa kobieta, która wydała się Digoriemu tak piękna, podniosła się ze swego tronu. Kiedy powstała, okazała się jeszcze wyższa, niż przedtem sądzili. I od razu można było poznać nie tylko po koronie i wspaniałych szatach, ale i po błysku jej oczu i dumnym kształcie warg, że jest wielką królową. Popatrzyła po sali. Zobaczyła ruinę i zobaczyła dzieci, ale wyraz jej twarzy nie pozwalał odgadnąć, co o tym pomyślała lub czy nawet była tym zaskoczona. Potem podeszła do nich szybkimi, długimi krokami.
— Kto mnie obudził? Kto złamał zaklęcie? — zapytała.
— To chyba ja — odpowiedział Digori.
— Ty? — rzekła królowa, kładąc rękę na jego ramieniu. Była to piękna, biała ręka, ale jej palce zacisnęły się jak stalowe szczypce. Ty, powtórzyła, jesteś przecież dzieckiem, pospolitym dzieckiem. Już na pierwszy rzut oka można poznać, że w swoich żyłach nie płynie ani jedna kropla królewskiej lub choćby tylko szlachetnej krwi. Jak ktoś taki jak ty ośmielił się wejść do tego domu? Przybyliśmy tu z innego świata, dzięki czarom. Powiedziała Pola, która doszła do wniosku, że już najwyższy czas, by królowa zwróciła na nią uwagę. Czy to prawda? Zapytała królowa, wciąż patrząc na Digoriego i zdając się nie zauważać obecności Poli.
Tak, to prawda, wyjąkał.
I tutaj, w tej historii, przenosił pierścień. To były pierścienie, uwaga, może nie mówić. Wykonane z bardzo tajemniczego pyłu, nie powiem z jakiego, przez pewnego zwariowanego wuja, chłopca, który potem sam był wujem.
I więcej myślę, że nie ma co
więcej mówić. Nie mówmy na ten temat, Ale chciałabym jeszcze tutaj dopowiedzieć, jako że chciałam trochę tą książkę mimo wszystko omówić, pomijając, że zdradzał na tyle tajemnic i sekretów, które być może nurtują osoby, które czytają opowieści z Narnii, zaczynając od Lwa, Czarownicy i Starej Szafy. Jest to historia bardzo niezwykła, bo mówi nie tylko o tym, jak powstała kraina Narnii, dlaczego szafa przenosi do tej krainy, ale także mówi o tym, jak znalazła się tam czarownica, jak miała na imię i co się stało, że tam rosła latarnia. Czyli wyjaśnia naprawdę dużo, dużo ciekawych rzeczy. I dlaczego w krainie mówiących zwierząt, faunów i boginek królami byli akurat ludzie? I co z tym wszystkim ma wspólnego dorożkarz i jego koń? Ta historia chyba była najbardziej humorystyczną, bo naprawdę to, co się działo za sprawą niezbyt przyjemnego wuja na ulicach Londynu, było naprawdę przezabawne. I w tej wersji, którą miałam okazję wysłuchać, wydawało mi się to tym śmieszniejsze, bo byłam w stanie sobie wyobrazić naprawdę tą sytuację na tej drodze, ale nie będę mówiła tutaj o sytuacjach niebezpiecznych na drodze, które również występowały w tej książce. Zachęcamy do czytania lub słuchania.
Brzmi to mniej więcej tak, jakby pan Louis tak mocno rozebrał w poprzednich 5 tomach, że musiał się z tego wytłumaczyć.
Tak, nie? Tak, dokładnie tak było, dokładnie tak było.
Wspomniałaś jeszcze wcześniej o takim podziale na 2 głosy, tak, tej książki. Przypomniało mi się, kiedyś dawno temu czytałem książkę bodajże Franki Furbo Williama Nortona, o ile dobrze pamiętam tytuł. I ta książka była tak napisana, że każdy bohater miał swoją czcionkę. Na początku
widzisz.
To się wydawało strasznie chaotyczne i na początku przez pierwsze kilka stron, szczególnie były jakieś takie fragmenty, gdzie ta czcionka się co chwilę zmieniała, to można się było pogubić. Ale generalnie po kilku, nie pamiętam, czy po kilkunastu stronach zaczynało to nabierać sensu i potem zupełnie inaczej się czytało książkę, gdzie właśnie każdy bohater miał swoją charakterystyczną czcionkę.
Bo to było też coś, co cię wybijało z tego, z takiej monotonii. To też jest ciekawe.
A gdzieś no przede wszystkim, szczególnie w dialogach, czy w momencie, gdy ktoś opowiadał, co widzi, co myśli, to nie trzeba było po prostu uzupełniać tego, że mówi to, czy też myśli to, czy robi to ta osoba, bo po prostu to już było od razu jasne. Tak samo jakbyśmy po prostu oglądali w teatrze, już po prostu wiemy, kto daną rolę gra, kto w danym momencie co się robi, tak?
No to jest ciekawe.
Dosyć ciekawe to było. To było chyba Franki Furbo, jeżeli dobrze pamiętam. Na pewno to była książka Williama Nortona.
Chętnie to przeczytam, bo tak jak mówisz, to mnie teraz zachęciłeś. No, ale powiem ci, że tak jak sobie pomyślałam teraz o tych audiobookach, które czasami omawiamy, to zauważyłam, że za każdym razem wybieramy taki audiobook, który się czymś wyróżnia. Tutaj mówimy o takim, który się wyróżnia tym podziałem i tymi dwoma głosami, które w jakiś sposób nam urozmaicenią to słuchanie. Mówiliśmy też o Jarosławie Boberku podgrywającym w Babci Rabuś wszystko w sposób tak brawurowy, że po prostu człowiek by mógł to słuchać tej książki do biegania. Omawialiśmy też Osobliwy dom pani Peregrin, gdzie tutaj to było w taki naprawdę poważny sposób przeczytane, dostosowany do treści. Do tej pory mówiliśmy tylko o różnych elementach takich nieożywionych, ale również do innych krain przynosiły nas różne takie elementy przyrodnicze. Nie wiem, czy można do tego zaliczyć przejście podziemne, ale zanotowałam je sobie ze względu na to, że mówiliśmy niedawno o książce, która właśnie...
Zastanawiam się, co ma wspólnego z elementem ożywionym.
No właściwie... Są takie kategorie pośrednie, nie wszystko da się skategoryzować.
Aha, dobrze, okej.
I tutaj mam na myśli właśnie dom pani Peregrin. Akurat też mówiliśmy i o książce, i audiobooku Ransoma Rixa. I tam droga do tego właśnie świata zamkniętego w pętli czasowej, takiego świata tych osobliwych dzieci, wiodło przez grup człowieka pierwotnego, którego tam wykopano i przez to przejście, które w ten sposób się utworzyło, można było dostać się do tego świata i z powrotem również.
No jak już chodzimy pod ziemią, to jeszcze nory, tak?
O, i została nasza słynna nora, przez którą dostała się do krainy czarów Alicja. Właściwie dostała się ona do bardzo dziwnego przedsionka, który krył w sobie małe drzwi, do których trzeba było się jakoś dostać. Kolejna bardzo znana historia i myślę, że jeżeli w ogóle rozmawiamy o różnych takich przejściach i przeniesieniach, na początku nic nam nie przychodzi do głowy, a potem w pewnym momencie okazuje się,
tak, jak
ile
się
było
sypią,
tych historii.
Jak się sypią, to jedna za drugą.
Dokładnie. Pamiętasz trąbę powietrzną? Gdzie i kogo ona przeniosła?
Jasne, oczywiście. Przecież jakby nie był spadający dom, bardzo mocno się przysłużył społeczeństwu, że tak powiem, tak?
Dokładnie. I jakoś tak, jak o tym myślimy, są to tak znane historie, że czasami nie przychodzi nam do głowy, a tutaj mówimy oczywiście o Czarnoksiężniku z Krainy Oz Franka Bauma i naszej Dorotce, która przyleciała domem do tak. Szmaragdowego Grodu. I w sumie na tym moglibyśmy już zakończyć, bo omówiliśmy bardzo, bardzo wiele miejsc, które przenoszą nas w miejsca mniej lub bardziej przyjemne, bo zwykle te cudowne miejsca często kryją różne sekrety.
Zastanawiam się nad jeszcze jednym takim sposobem przeniesienia się do innej krainy, trochę bardziej ożywionym niż Nora.
Mianowicie mam,
czy grób, tak? Mianowicie mam na myśli fasolę.
Ja rzeczywiście, widzisz, bo coraz więcej nam tych pomysłów przychodzi potem do głowy. I ta fasola, która przeniosła chyba Jasia,
tak. Wspiął się po fasoli, trafił tak naprawdę, no w pewnym sensie można powiedzieć, do innego świata, tak?
Tak, bo trafił do innego świata, chociaż tych właśnie roślin, które nas gdzieś tam przenosiły, w baśniach było więcej tego motywu roślinnego, gdzie ta roślina gdzieś tam
wyrastała.
No
dobrze, no wiele się... baśni pochodzi z czasów, kiedy nie było lodówek, tak? Czy jakichś innych portali. No co?
No tak dywagując, to by można było dojść nawet do tego, że przecież zwykła woda nas jest w stanie przenieść do jakiejś krainy, bo były i historie, gdzie...
A tu podróże po naklece. Podwodna kraina.
Krystian, dobrze, pan Kleks też może być. Bardzo, bardzo wiele tych elementów, tych czynników mogłoby nas przenosić w różne miejsca. Myślę, że słuchacze, którzy mają zupełnie inny dobór lektur niż my, podaliby znacznie więcej jeszcze innych przykładów.
No właśnie, ciekawy jestem, co jeszcze, co przegapiliśmy. Wszystkie portale, które wymieniliśmy, oczywiście są w linkach na stronie cosieczyta.pl/57.
Właściwie wszystkie książki, które, w których są te portale.
No dobrze, okej. Okay. To był skrót myślowy, trochę zbyt
tak,
daleko
ale
idący.
Chciałam powiedzieć, że ten skrót był niedobry, gdyż przypomniałam sobie, że również i komputer potrafił przenieść do innego świata, więc nie obiecuj ludziom portali do Narni i do Srebrnego Świata. Z książek Marcina Szczygielskiego.
No
będą
razie...
ludzie musieli walczyć z genetyczną zarazą, a to nie jest dobre.
No, albo z królową zimy.
Dokładnie. Poza tym niestety nie dysponujemy żadnym przejściem realnym do innej krainy. Żałujemy.
Problem jest taki, że nie do końca wiem, jak wrócić.
Najpierw pójdźmy, a potem będziemy się zastanawiać nad powrotem.
Pójdźmy. Jeżeli nam się uda wrócić, to do usłyszenia za tydzień w 58 odcinku. Jeżeli nie będzie 58 odcinka, znaczy, że nie udało nam się wrócić.
Tak, znaczy, że przeszliśmy gdzieś przez moją lodówkę, tudzież przez któryś ze sprzętów Krystiana.
To być może do usłyszenia.
Być może do usłyszenia.